Kochani, przygotowując się do tego słowa, chciałem najpierw powiedzieć o czymś, co myślę zainspirowałoby nas wszystkich przed tym krokiem, o którym pastor wielokrotnie mówi, mianowicie wejściem w pracę Kościoła na podstawie spotkań małych grup domowych, grup komórkowych. Ale myślę, że pomyślałem tak sobie i myślę, że Duch Święty poprowadził mnie w ten sposób, że chciałbym najpierw powiedzieć o czymś, co jest podstawą jakiegokolwiek kościoła, jakiejkolwiek formy służby, a mianowicie chciałem powiedzieć o ludziach. Bo to ludzie są podstawą i to ludzie są celem istnienia kościoła. I myślę, że również w ten sam sposób patrzy na nas Bóg, bo kiedy zastanawiamy się nad tym, kogo wybiera Bóg? Czy Bóg ma jakieś specyficzne preferencje? Czy Bóg wybiera kogoś ze względu na jakieś specjalne cechy charakteru? To kiedy popatrzymy do Słowa Bożego, to odnajdziemy zupełnie inną odpowiedź. Otóż Bóg szuka ludzi. Bóg nie wybiera w jakiś arbitralny sposób ludzi, którzy będą mu bardziej przychylni od innych ludzi, wśród których którzy nie znajdują tej przychylności. Ale Bóg szuka ludzi i dzisiaj chciałbym zastanowić się, jakimi cechami charakteru powinni posiadać osoby, których Bóg szuka. Kogo Bóg szuka? Jakich ludzi Bóg szuka? Tego chciałbym odnaleźć, bo jeżeli Bóg szuka ludzi o pewnych cechach charakteru, to takich samych ludzi szuka Kościół. Takich samych ludzi szuka pastor. I jeżeli odwrócimy to, o czym powiedziałem, jakich ludzi Bóg nie szuka, albo jakie są cechy charakteru, których Bóg nie może użyć w swoim dla swoich celów, dla swojej służby. Kiedy popatrzymy do drugiej księgi Kronik, do 16 rozdziału 9 wersetu, czytamy tam bardzo wyraźne słowa, które mówią o tym, że oczy Pana obiegają całą ziemię, aby wspierać tych, którzy mają wobec Niego szczere serce. To Bóg szuka pewnych ludzi, którzy mają wobec Niego pewne serce. Pytanie jest, jakie są te wartości, których szuka Bóg? Bóg szuka ludzi, których mógłby używać. Jeżeli my mamy zbudować dynamiczny Kościół, jeżeli Kościół ma wejść w różne warstwy społeczeństwa i tam głosić Ewangelię z mocą Bożą, to musi posiadać ludzi, którzy mają pewne cechy charakteru, pewne wartości, które są bliskie sercu Bożemu. Kiedy Jezus żył na ziemi, Bóg posługiwał się w fizyczny sposób Jezusem. Jezus realizował Jego misję. Ale wiemy o tym, że Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał i poszedł do Ojca. I w miejsce Jezusa Bóg powołał inne ciało, Jego ciało, ciało Chrystusa, które sprawuje tą posługę w miejsce naszego Pana. I to tym ciałem, kochani, tym ciałem jesteście wy. To ty jesteś tym ciałem Chrystusa, którego Bóg chce się posługiwać. Tym ciałem jestem ja. Bóg nie posługuje się w oczywisty sposób, każdy o tym wie, ale Bóg nie posługuje się sprzętem. Bóg nie potrzebuje mikrofonów. Bóg nie potrzebuje nowoczesnego nagłośnienia, fantastycznych budynków, multimediów czy czegokolwiek. Bóg posługuje się ludźmi. To człowiek szuka coraz lepszych metod, coraz sprawniejszych form przekazu. Ale Bóg szuka coraz lepszych ludzi. Bóg szuka ludzi, którzy będą postępować zgodnie z Jego sercem. I Biblia uczy nas, żebyśmy my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, abyśmy my badali nasze serca, czy one są zgodne z tym, czego Bóg oczekuje, czego Bóg szuka. Bóg szuka. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Bóg szuka pewnych ludzi. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, Bóg mówi takie słowa. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy Cię szukają. Bóg wzywa nas, abyśmy uważali na siebie, abyśmy badali nasze serca, czy oceniamy się, abyśmy byli bezwzględni wobec własnego charakteru, wobec tego, co nalatuje na nasze życie, będąc pod wpływem różnego rodzaju ludzi, różnego rodzaju wpływów. Musimy badać nasze serca. Jakimi ludźmi jesteśmy? W Księdze Trenów albo w Księdze Lamentacji napisane jest: rozważmy, oceńmy swe drogi i powróćmy do Pana. Doświadczajmy samego siebie. I dzisiaj, kochani, chciałbym, byśmy spędzili trochę czasu doświadczając samego siebie. Na końcu bym chciał, byśmy pomodlili się o te cechy charakteru, te wartości, których Bóg szuka w naszych życiu, które my musimy mieć tutaj w Kościele, aby móc cokolwiek robić. Więc jakie są to wartości? Pierwszą rzeczą, którą Bóg szuka, to to, że Bóg szuka świętych ludzi. Bóg szuka świętości. W liście do Hebrajczyków napisane jest: prowadźcie życie czyste i święte, bo bez świętości nie ujrzycie Pana. W pierwszym liście Piotra Piotr napisał: bądźcie święci we wszystkim, co robicie, tak jak święty jest Pan, który was włączył do swojej rodziny. To on przecież powiedział: musicie być świętymi, bo ja jestem święty. Bycie świętymi. Co to oznacza, bycie świętym? Myślę, tak bardzo brakuje nam tego w kościołach dzisiaj. Bycie świętym. Co to znaczy? Jakiego rodzaju cechami charakteru może poszczycić się osoba, którą wypełnił Duch Święty? Możemy powiedzieć, kiedy kogoś wypełnia Duch Święty, to ta osoba mówi innymi językami. Czy to jest ta właściwa cecha? Kiedy wypełnia Duch Święty? Nie. Możemy powiedzieć, kiedy wypełnia Duch Święty, to ta osoba zachowuje się w specyficzny sposób. Też nie. Czy kiedy stąpi na ciebie Duch Święty, to wtedy masz moc. Czy to jest ta właściwa cecha osoby, którą opanował Duch Święty, którą wszedł Duch Święty? Też nie. Po części to, co powiedziałem, jest to prawdą, ale tak naprawdę wtedy, kiedy wstępuje na nas Duch Święty, to wtedy naszym największym pragnieniem jest być świętymi. Jest być takim, jakim jest Bóg. Takim, jakim jest Bóg. Wtedy tak naprawdę czyni w nas dzieło Duch Święty. W Psalmie 24 napisane jest: kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. W tym psalmie, kochani, określone są najważniejsze cechy, które charakteryzują świętego człowieka. Człowieka, któremu Bóg chce błogosławić. Człowieka, na którego Bóg chce wydać swoją moc. Człowieka, którego Bóg chce w potężny sposób użyć w tym świecie. Jeżeli bym zapytał się z was, kto chciałby, aby Bóg mu błogosławił, na pewno większość z was podniosłaby swoją rękę. Aby Bóg ci błogosławił, musisz najpierw być świętym. Aby być świętym, musimy najpierw zbadać swoje serce. Co to znaczy? To znaczy człowiek o rękach nieskalanych i czystym sercu. Ktoś, kto ma czyste serce, oznacza ktoś, kto ma czyste sumienie. Sumienie, które nie jest skalane. Pamiętamy o tym, kiedy czytamy w Starym Testamencie, że kiedy kapłan wchodził do miejsca świętego, które było zasłonięte przed wejściem zwykłych Izraelitów, gdzie mogli wchodzić tylko kapłani, kiedy wchodził do tego miejsca świętego, pierwszą rzeczą, którą on robił, to mył swoje ręce w misie wykonanej z brązu. Oczyszczał się z brudu, oczyszczał swoje ręce. Człowiek święty to jest człowiek o nieskalanych rękach. Człowiek, który utrzymuje swoje życie w czystości. Czy to znaczy, że mamy być idealni? Nie, oczywiście. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Ale Bóg szuka ludzi. Bóg szuka człowieka, który jest gotowy wyznać grzech wtedy, kiedy zgrzeszył. Wtedy, kiedy skręcił w bok, kiedy wie, że postępuje w sposób niezgodny z Bogiem, wtedy jest szybki, aby powrócić do Pana i aby wylać przed Nim swoje serce i aby umyć przed Nim swoje ręce. Człowiekiem świętym jest ten, kto ma czyste ręce, kto ma szczere serce przed Bogiem, kochani. szczere serce przed Bogiem, czyli serce, które gotowe jest wyznać natychmiast wtedy, kiedy popełnisz błąd, kiedy zgrzeszysz. Po drugie, to jest człowiek o nieskalanym sercu, o czystym sercu. Biblia mówi tutaj o naszych motywach, o szczerości, w tym, co czynimy przed Bogiem. Czy to w służbie, czy to w domu, czy to w jakiejkolwiek innej formie, w której świadczy, że jesteś człowiekiem Jezusa, wierzącym,
osobą wierzącą. Przepraszam, bo mam za blisko ten mikrofon.
Człowiek o czystym sercu. Bóg może wykonać niezwykłe rzeczy przez kogoś, komu nie zależy na tym, kto na końcu odbierze kredyt, kto na końcu odbierze chwałę, kto na końcu będzie uznany. Ale ważne jest to, aby motywy przed Bogiem były szczere. A to znaczy to, abyśmy rozmawiali z naszym Bogiem o motywach. Tak jak poprzednio powiedziałem, abyśmy byli szybcy do wyznawania grzechów przed Bogiem, tak teraz chcę powiedzieć o tym, abyśmy badali nasze motywy. Abyśmy wtedy, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem, abyśmy pytali się: Boże, czy moje postępowanie wobec Ciebie jest szczere? Nie wtedy, kiedy mnie wszyscy widzą, ale wtedy, kiedy jestem sam na sam. Abyśmy sprawdzali nasze serca. Abyśmy mówili: Boże, oczyść moje serce, oczyść moje motywy, bo chcę być święty przed Tobą. Następna rzecz, kochani, co to znaczy być świętym? To jest człowiek, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. A mówimy tutaj o pokorze. Mówimy tutaj o pysze, o tym pierwszym i największym grzechu, którego Bóg ukarał. Pierwszy i najszybszy grzech, który sprzeciwia się Bogu, to jest pycha. I pamiętamy, czytając Biblię, o tym, że to właśnie pierwszym grzechem była pycha w sercu Lucyfera, anioła, który został strącony sprzed tronu Boga. Pamiętamy o Herodzie, który z powodu pychy został natychmiast skarcony i ukarany przez Boga. To Faraon stracił swój tron z powodu pychy, którą miał przed Bogiem. Badajmy nasze serca, czy nie ma w nich pychy. Musimy być świadomi tego wielkiego grzechu pychy w naszym życiu. Jak tylko się ona pojawi, trzeba ją natychmiast wyznać. Takiej postawy szuka Bóg. I po czwarte, co to znaczy być świętym przed Bogiem? To jest człowiek, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. Nie przysięgał fałszywie, to znaczy nie używał swojego języka w sposób, który rani innych ludzi. Nie używał nieodpowiednich słów. Będąc świętymi, kochani, musimy uważać na to, co wypowiadamy. W psalmie 39, w drugim wersecie napisane są takie fajne słowa: będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem, nałożę na usta wędzidło moje. Czy potrzeba na twoje usta czasami wędzidła? Wiecie, co to jest wędzidło? Koń nosi wędzidło na pysku, przez które kierujemy go. Czy potrzebujemy wędzidła na nasz język? Wiecie, że poprzez język możemy stracić duchową moc? Poprzez nasze wielomóstwo możemy stracić duchową moc, którą mamy w sobie jako wierzący? W jakim obszarze powinniśmy pilnować naszego języka? Czy nasz język nie rani? Czy nie wypowiadamy słowa złości, słowa potępienia, słowa sarkazmu, słowa poniżania? Czasami, mówiąc o chrześcijanach, możemy powiedzieć o nich, że są jak stare buty, zużyte za wyjątkiem języka, który jest świeży. Jakie jest nasze życie pod tym kątem? Więc Bóg szuka ludzi świętych. Ludzi świętych, a to oznacza ludzi, którzy mają czyste serce, którzy mają czyste sumienie, czyste motywy, którzy nie noszą w swoim sercu pychy i którzy używają we właściwy sposób języka. Takiego człowieka, takich ludzi szuka Kościół. I zbadajmy siebie, czy takimi ludźmi jesteśmy, abyśmy mogli w potężny sposób być wykorzystywani przez Boga. Jakich jeszcze ludzi szuka Bóg? Bóg szuka ludzi poddanych. Ludzi, którzy mu są oddani. W języku biblijnym bycie oddanym przed Bogiem oznacza nie więcej, nie mniej, kochani, niż bycie złamanym przez Boga. Dlatego, że Bóg używa ludzi poddanych, bo inaczej złamanych, ponieważ są to ludzie, którzy są całkowicie oddani Bogu, którzy w zupełny sposób na Nim polegają. Pamiętamy, jak Jezus w cudowny sposób rozmnożył chleb i nakarmił nimi 5000 mężów. Pamiętamy o tym, jak On wziął ten chleb, połamał go, pobłogosławił i rozdał, aby tym chlebem zostali nakarmieni ludzie. I jest to pewna wielka duchowa zasada, w jaki sposób Bóg posługuje się ludźmi, którzy chcą, aby byli przez Niego używani. Bóg nas musi najpierw złamać, musi nas pobłogosławić i musi nas wysłać. To jest właściwy synonim poddania się Bogu. Poddania się Bogu do tego stopnia, że jestem gotów, aby Bóg mnie złamał. W jakiejkolwiek sferze jest to potrzebne, ale by Bóg złamał moje ego, złamał moje ambicje, złamał mój, być może ludzki, ziemski sposób patrzenia, a przyjął Jego sposób oparty na zaufaniu i wierze. W psalmie 51 napisane jest: moją ofiarą, Boże, duch skruszony. Nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Bóg nie wzgardzi naszym sercem wtedy, kiedy ono jest skruszone. Pamiętamy o tym, jak Jezus, nasz największy przykład, w jaki cudowny sposób pokazał, co znaczy być złamanym przed Bogiem. Kiedy modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus pokazał nam, co to znaczy być zupełnie poddanym Bogu, takim, którego On mógłby użyć. W innym przykładzie z Biblii pamiętamy kobietę, która przyszła do Jezusa, grzesznica, która rozbiła flakonik z bardzo drogocennym olejkiem i umyła, namaściła tym flakonikiem nogi Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Dopiero wtedy, kiedy rozbiła ten flakonik, wtedy po całym tym pomieszczeniu rozniósł się niesamowity zapach tego flakoniku. Ten zapach nie zostałby uniesiony, nie zostałby uwolniony z tego flakoniku, dopóki ten flakonik nie zostałby rozbity. Pamiętamy historię Gedeona, który w Księdze Sędziów, który został namaszczony przez Boga i ze 350 wojownikami został wysłany przeciwko armii wroga w liczbie 450 tysięcy. I Bóg dał im takie słowa: weźcie z sobą pochodnie, weźcie z sobą trąby i weźcie z sobą gliniane naczynie, które przykryjecie te pochodnie. Tylko te trzy rzeczy. I Bóg wysłał ich, obeszli obóz nieprzyjaciela i na słowo Boga, kiedy powiedział: idźcie, oni zapalili pochodnie, zatrąbili w trąby i wtedy, kiedy rozbili te gliniane naczynia i wtedy, kiedy trąby zabrzmiały, kiedy światło zapaliło się wokół obozu nieprzyjaciela, panika ogarnęła wojsko i doszło do zupełnego samozniszczenia tej armii. Co by się działo, gdyby te gliniane naczynia nie zostały rozbite? Nie nastąpiłoby zwycięstwo. Dlatego potrzebne nam jest zupełne oddanie i potrzebne nam jest złamane serce. Do czego nam jest potrzebne złamane serce, kochani? Do tego, abyśmy mogli dostrzegać rzeczy, które są wokół nas, w taki sam sposób, w jaki dostrzega je Bóg. Nasze serce musi być złamane po to, abyśmy mogli popatrzeć na świat z perspektywy, na którą patrzy na nią sam Bóg. Abyśmy mogli być z Nim jednym sercem. Aby nasze serca były złamane tymi rzeczami, którymi złamane jest Boże serce. I kochani, do tego potrzebujemy nas wszystkich. Kiedy będziemy tworzyć grupy domowe, kiedy będziemy spotykać się w mieszkaniach, w domach, kiedy będziemy rozmawiać, kiedy będziemy zachęcać się do służby, do wychodzenia, do budowania naszego życia wiarą. do szukania darów, które Bóg nam dał. Do tego potrzebujemy być świętymi i do tego potrzebujemy być ludźmi, którzy są Bogu poddani, którzy nie obawiają się poddania Bogu do tego stopnia, aby ich złamał. Kochani, po trzecie, Bóg szuka ludzi wiary. Wiemy o tym ze znanego wszystkim fragmentu listu do Hebrajczyków, 11 rozdziału, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Bóg szuka człowieka wiary, ludzi, którzy posiadają wiarę, ale którzy są gotowi działać na podstawie tej wiary, którzy są gotowi podjąć ryzyko na podstawie tej wiary. I chyba to jest najważniejsza cecha, która charakteryzuje ludzi posiadających mocną wiarę, że są to ludzie, którzy nie boją się podjąć ryzyka, którzy nie boją się wyjść w nieznane miejsce, którzy nie boją się być może zakołysać tą łodzią, w której się znajdują, bo wiedzą, że w tej łodzi siedzi Jezus, bo wiedzą, że do tego powołał ich Bóg, że wiedzą, że nie żyją tylko po to, aby zdobywać pochlask i zdobywać uznanie u ludzi, ale że w ich sercu jest powołanie większego rodzaju, powołanie do Boga, powołanie przez Boga, który dał im większą misję niż tylko życie, zarabianie i oszczędzanie na przyjemności. Nasza służba nie może być tylko oparta o nasze ludzkie wysiłki i koncepcje. Ale nasza służba, ale nie tylko służba, nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze relacje w domu z rodzicami, one muszą być oparte o wiarę. Nie bójmy się wierzyć, nie bójmy się stawiać Bogu wielkich wyzwań. Nie bójmy się mieć wielkich celów przed sobą. Bo mamy wielkiego Boga, który może sprostać wielkim planom, które w nas umieszcza. Oczekuj wielkich rzeczy od Boga i podejmuj wielkich rzeczy dla Niego. Oczekuj wielkich rzeczy od Boga i podejmuj wielkie rzeczy dla Niego. W swojej służbie, w swoim małżeństwie i w swoim domu. Po czwarte, kochani, Bóg szuka ludzi dalekowzrocznych. Ludzi, którzy patrzą nie tylko na to, co tu i teraz, ale ludzi, którzy chcą widzieć i mają perspektywę daleko przed sobą. Bóg szuka ludzi, którzy patrzą daleko w przyszłość. Bo Bóg działa według tego, w co wierzysz i na czym skoncentrowane są twoje oczy. Na czym skoncentrowane jest twoje serce. Na wartościach, kochani, które są wiecznymi wartościami. Bóg szuka ludzi, których oczy skoncentrowane są na wiecznych wartościach. Na rzeczach, które są nieprzemijające. Jakie to są rzeczy, powiemy sobie o nich za chwilę. W liście do Kolosan pisze takie słowa. Niech wasza uwaga skupia się na sprawach niebieskich, a nie ziemskich. Niech świat obchodzi was niewiele więcej niż człowieka zmarłego. Niesamowite słowa. Wasze prawdziwe życie jest bowiem tam, w niebiosach, z Chrystusem i w Bogu. Kochani, my powinniśmy chodzić z głową w chmurach. Powinniśmy chodzić z sercem, które bije sercem Boga. To nie znaczy, że nie mamy angażować się w nasze sprawy zawodowe. Nie mamy rozwijać swojego wykształcenia, swoich zdolności. Ale wszystko, co robimy, kochani, powinno być skoncentrowane na rzeczach wiecznych, na rzeczach wielkich, na rzeczach, do których powoła nas Bóg. To jest nasza właściwa perspektywa. Na tym powinny być skoncentrowane wszystkie nasze wysiłki, cała nasza uwaga, cała nasza koncentracja. Bo życie to jest więcej niż tu i teraz. Ostatnio mieliśmy w pracy taki przykry przypadek. Koleżanka, z którą współpracowaliśmy od może 15 lat, zajmowała się logistyką, bardzo uczynna, bardzo również zdolna i posiadająca bardzo dużą wiedzę w systemach, które obsługiwały naszą firmę, z którą także łączyło mnie bardzo wiele takich bliskich relacji, pozazawodowych, bo mamy wspólnych znajomych. Przed świętami wielkanocnymi tego roku nagle zachorowała. I kochani, w ciągu 2 miesięcy Bożona odeszła. Ona znikła i więcej jej nie było. Dostała się do szpitala, zapadła w śpiączkę, próbowano ją ratować. Wyszła z tej operacji, okazało się, że dostała się bakteria i w czerwcu byliśmy na jej pogrzebie. I kochani, wstrząsnęła nami wszystkimi ta śmierć, bo to pokazało nam, że jakkolwiek bylibyśmy zaangażowani i podekscytowani tym, co robimy w swoich miejscach pracy, w projektach, w których się angażujemy, jak bardzo chcielibyśmy skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności, to wszystko, kochani, jest niczym w perspektywie tego, co będzie działo się po tym, jak stąd odejdziemy. Dlatego o wiele ważniejsze jest, aby nasze życie, aby nasza energia, aby nasz zapał skoncentrowały były na tym, co wieczne. W liście do Hebrajczyków napisane jest takie słowo: skoro tak wielu ludzi wiary patrzy na nas z wysokości na niebios, odrzućmy wszystko, a przede wszystkim grzechy, które tak ciasno oplatują nasze nogi, że się wciąż potykamy, i zdążajmy wytrwale do celu, który Bóg nam wyznaczył. Bóg nam, tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Patrzmy na Jezusa, naszego wodza i nauczyciela, który zgodził się ponieść haniebną śmierć na krzyżu, bo wiedział, jaka oczekuje go radość. Jezus bał się do tego stopnia, że pocił się krwawym potem. Ale powiedział na końcu: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja. Bo wiedział, po co przyszedł. I my także, kochani, musimy wiedzieć, po co tu jesteśmy. Jakie to są te wieczne wartości, które nie przemijają, w których powinniśmy zainwestować nasze życie, naszą energię. Słowo Boże jest wieczne. Słowo Boże, Jezus powiedział, że ten świat przeminie, ale Jego słowa nie przeminą. Buduj swoje życie na słowie. Wiara, nadzieja i miłość nie przeminą. Dlatego trzeba budować nasze życie na wierze, nadziei i miłości. Co jeszcze nie przeminie? Ludzie, kochani, nie przeminą. Ludzie będą trwać wiecznie. Albo w jednym, albo w drugim miejscu po śmierci. Dlatego, kochani, naszym pierwszym celem jako Kościół musi być walka o ludzi. Bo oni nie przemijają. Podobnie jak Słowo Boże, jak wiara, nadzieja i miłość. Modlitwa nie przemija. Dlatego musimy trwać w modlitwie. W Księdze Objawienia napisane jest: każdy, mając harfę i złote czasze, pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Kochani, być może w tej chwili wypełniane są modlitwy, które były zanoszone przed tron Boga 10, a może 100 lat temu. Dlatego my także musimy trwać w modlitwie, bo to jest rzecz, która nigdy nie przeminie i w to musimy inwestować. Bóg szuka ludzi, którzy mają właściwe perspektywy. I kochani, chciałem, abyśmy ocenili się, czy my mamy takie perspektywy. Czy szukamy najpierw Królestwa Bożego. Amen. Piąta rzecz, której szuka Bóg w ludziach. W ludziach, których mógłby w potężny sposób użyć i pobłogosławić. Bóg szuka ludzi wytrwałych. Szuka ludzi, którzy nigdy się nie poddają, albo nie poddają się tak łatwo, i którzy się nie zniechęcają. I kochani, zanim wejdziemy w taką intensywną służbę, bo tu myślę cały czas o służbie grup domowych, grup komórkowych, musimy być przygotowani na to, że nie będzie prosto. Dlatego ważną cechą przed Bogiem jest to, abyśmy byli ludźmi, którzy się nie poddają, którzy są wytrwali, którzy oczekują, napierają, którzy ciągną do przodu, którzy dążą do celu, którzy mają wizję. Świetnym przykładem jest święty Paweł. W liście do Galacjan napisane jest: w czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Wielkość człowieka poznaje się nie po tym, ile ma kasy, albo jak bardzo jest wykształcony, ale po tym, jak łatwo go można zniechęcić. Jak łatwo można cię zniechęcić? Jakimś pierwszym słowem krytyki? Wyśmianiem? Czy może najpierw, może tylko przemilczeniem, przejściem obok i niepowiedzeniem chwała Bogu albo cześć? Jak łatwo nas można zniechęcić? Nie możemy dać się łatwo zniechęcać. Znany pastor amerykański D.L. Moody, ewangelista, który działał w Stanach na początku XX wieku, powiedział: nie znam człowieka, który jest zniechęcony, a którego Bóg mógłby używać. Każda osoba zniechęcona nie może być wykorzystywana przez Boga, bo to zniechęcenie blokuje Boży przepływ Bożej łaski. To zniechęcenie blokuje Bożego Ducha Świętego. I teraz powiem takie słowa: kiedy jesteś zniechęcony, to tak naprawdę to jest twoja decyzja, że trwasz w zniechęceniu. To ty sam wybierasz bycie zniechęconym. Zapamiętajmy to sobie. Zniechęcenie to jest kwestia naszego wyboru. To jest kwestia, na czym się koncentrujesz. Czy koncentrujesz się na problemie, czy koncentrujesz się na Bogu, który jest źródłem rozwiązania twojego problemu, który może ci pomóc. Dlatego musimy popatrzeć na sekret wytrwałości, który tkwił w świętym Pawle. W liście, drugim liście do Koryntian, 4:8 napisane jest tak: zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Ponieważ nikt nam nie gwarantuje, że będzie łatwo, ani nikt nam nie zagwarantuje, że będzie prosto. A jednak jest coś w nas, co powoduje, że chcemy iść do przodu. Jest coś w nas, że jesteśmy gotowi przezwyciężać problemy, przezwyciężać trudności, przezwyciężać prześladowania, przezwyciężać krytykę. Jako chrześcijanie musimy nauczyć się, tak jak powiedziałem wcześniej, wychodzić z tej łodzi, podejmować ryzyko. Podejmować ryzyko i mówić o Bogu. Podejmować ryzyko i dać świadectwo. Podejmować ryzyko i powiedzieć: nie, nie będę obmawiał. Bo kiedy zrobimy ten pierwszy krok, to wtedy Duch Święty zacznie w nas działać. Wtedy Duch Święty da nam fantastyczną satysfakcję i powie: brawo, moje dziecko. I będzie nam prowadził, i będzie dawał nam siłę. Nie możemy prowadzić życia, aby tylko podobać się ludziom. Nic nie zdziałamy. Podobnie jak nie będziemy mieć sukcesu, jeżeli tylko oprzemy nasze działania na ludzkich koncepcjach i ludzkiej mądrości. Ale kiedy będziemy się podobać Bogu, wtedy musimy być świadomi tego, co pisze Paweł, że będziemy musieli sprostać niewygodnym sytuacjom, kryzysowym sytuacjom, prześladowaniom i trudnościom. Kochani, i ostatnia rzecz, bardzo ważna. Bóg szuka ludzi kochających. Ludzi, którzy mają serce miękkie, serce wrażliwe, którzy są gotowi iść z pomocą i pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. W pierwszym liście Jana, 4:4 napisane jest: umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Cechą, która odróżnia chrześcijaństwo, odróżnia Boga, odróżnia naszego Jezusa od to, że Bóg jest miłością. Wszystkie inne religie, już nie wspomnę o tym, co się dzieje na granicy Syrii i Iraku, na tle religijnym. Wszystkie inne religie patrzą na życie, na świat z innej perspektywy. Bóg patrzy na człowieka z perspektywy miłości i my musimy tą perspektywę miłości mieć w naszym życiu. A miłość jest czymś, czego ludzie najbardziej potrzebują. I miłość to jest ten język, który jest zrozumiały w każdej kulturze, w każdym środowisku i w każdej sytuacji. Miłość to jest narzędzie, które jest pierwszym narzędziem do ewangelizowania. To jest rzecz, do której Bóg nas w pierwszym rzędzie powołuje, kochani. Czy kochamy ludzi tak, jak Jezus miłował? To jest podstawą. Jezus powiedział do człowieka: kocham cię tak bardzo, współczuję ci tak bardzo, że zrobię wszystko, abyś nie cierpiał. Do tego stopnia, że pójdę na krzyż, aby tam za ciebie odebrać winę, która się tobie należy. Czy my potrafimy kochać tak jak Jezus? Nie potrafimy. Ale możemy kochać tak jak Jezus, jeżeli będziemy ludźmi o Bożym sercu. Jeżeli będziemy ludźmi, których Bóg znajdzie o tych cechach, o których teraz sobie powiedzieliśmy. W Mateusza 25 Jezus powiedział, że będziemy sądzeni. Będziemy sądzeni z tego, w jaki sposób traktujemy innych ludzi. Kiedy powiedział, że byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Byłem w szpitalu, odwiedziliście mnie. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Miłość była i jest tą najważniejszą rzeczą, do której powołuje nas Bóg, aby ludzie zobaczyli nas jako źródła miłości, jako tych, którzy są gotowi zrobić krok dalej, bezinteresownie wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Jest taki świetny przykład, który chciałem przytoczyć, który bardzo mnie poruszył, pewnego biskupa o nazwisku Fulton Sheen, który kiedyś odwiedził kolonię trędowatych na Madagaskarze. I tam, chodząc pomiędzy tymi chorymi, zatrzymał się przy pewnym człowieku, pewnym mężczyźnie, który był chory na trąd, którego ciało się rozkładało, posiadał różnego rodzaju choroby skórne, otwarte rany, i kiedy rozmawiając z tym człowiekiem, pochylił się nad nim, łańcuszek, na którym był zawieszony krzyż, urwał mu się i ten łańcuszek wpadł do tej otwartej rany, którą ten człowiek posiadał. I biskup Sheen, mówiąc o tej historii, mówił: najpierw zrobiło mi się słabo, odskoczyłem od tego człowieka i nie wiedziałem, co zrobić, ale potem powiedział: wstąpiła we mnie niesamowita siła i sięgnąłem do tej rany i wyjąłem ten krzyż z tej otwartej rany tego człowieka. Kochani, Bóg nas powołuje, abyśmy nieśli krzyż. Krzyż Jezusa do miejsc, gdzie znajdują się ludzie, gdzie ludzie cierpią, gdzie ludzie mają potężne problemy, gdzie są rozwody, gdzie są tragedie. Bóg nas tam powołuje, abyśmy wyszli z tego miejsca umocnieni, napełnieni, nakarmieni Bożym Słowem, ale abyśmy wyszli z tego miejsca do tych ludzi i tam tym ludziom pokazali miłość, którą Bóg nam pokazał. Abyśmy powiedzieli im, że zrobię wszystko, abyś już dłużej nie cierpiał. Do tego stopnia, że poświęcę samego siebie, poświęcę swoją energię, swoje pieniądze, swój czas i razem z innymi braćmi i siostrami pójdę, aby ci pomóc. I aby ci pokazać, że Bóg jest miłością i Bóg na ciebie czeka. Kochani, to są te cechy ludzi, których Bóg szuka. Szuka, ponieważ niełatwo jest tych ludzi znaleźć. Dlatego Bóg szuka. Ale wierzę, że my chcemy Bogu służyć. Wierzę, że my mamy to wewnętrzne pragnienie, aby nasze życie było podporządkowane temu, czego Bóg pragnie. I podsumowując to, o czym mówiłem, jakby można było następny slajd puścić. Bóg szuka ludzi świętych i chciałbym, kochani, abyśmy teraz przez chwilę zastanowili się nad tym, co leży w naszych sercach. Ja wiem, że my teraz stąd wyjdziemy i wejdziemy w nasz normalny rytm życia. Nasze sprawy zawodowe, rodzinne, będziemy mieli różnego rodzaju sytuacje w naszym życiu. Wyzwania, problemy, może kłótnie, może będziemy w różnych sytuacjach. A chciałbym, kochani, by w naszych sercach pozostało tych sześć cech, których Bóg szuka w naszym życiu. I abyśmy, kiedy będziemy rano czy wieczorem sam na sam z Bogiem, abyśmy oceniali samych siebie. Abyśmy regularnie pytali siebie, Boże, gdzie ja jestem? Co muszę zmienić w swoim życiu? Zmiana w naszym życiu jest bardzo ważna. Czy ja jestem święty? Czy mam czyste serce? Czy mam czyste sumienie? Czy mam czyste ręce? Czyste motywacje? Czy jestem pokorny? Czy potrzebuję wędzidło na moim języku? Czy nie ranię swoim językiem? Boże, czy ja jestem święty? Czy jestem poddany? Czy moje serce jest złamane tymi rzeczami, którymi złamane jest serce Boga? Czy mam wiarę? Czy jestem gotów do podjęcia ryzyka? Kiedy jestem wśród swoich znajomych, czy jestem gotów do podjęcia ryzyka i powiem: słuchajcie, ja wierzę w Boga. Ja wierzę, że Bóg może uzdrawiać. Ja wierzę, że Bóg na to patrzy inaczej. Czego oczekujesz od Boga? Według wiary dane ci będzie. Czy oczekujesz, że twoje małżeństwo będzie miało przełom? Że w twojej rodzinie będzie przełom? Czy modlisz się o to? Czy przesz do tego? Czy pragniesz tego? Bo jeżeli pragniesz, to musisz być osobą, która patrzy daleko w przyszłość. Bo Bóg tylko na takich ludziach może bazować. Na czym skoncentrowane jest twoje życie? Czy żyjesz tymi sprawami, które mają wieczną wagę? Słowem, modlitwą? Czy inwestujesz w ludzi, którzy są wokół ciebie i głosisz im i jesteś dla nich świadectwem? Czy jesteś wytrwały? Łatwo cię zniechęcić. Czy jesteś kochający? Czy jesteś gotowy dawać? Bo miłość to jest dawanie. Egoizm to jest branie. Czy jesteś gotowy dawać? Do tego stopnia, że może powiesz, ale zacznie mi brakować. Czy jesteś gotowy dawać? Czy jesteś gotowy nieść krzyż tam, gdzie cierpią ludzie? Kochani, chciałbym, byśmy na chwilę pochylili nasze głowy i abyśmy spędzili chwilę czasu modląc się do Boga, aby poruszył nasze serca, aby poruszył nasze sumienia, poruszył nasze wnętrza do tego, byśmy wyciągnęli wnioski i byśmy podjęli w naszym życiu decyzje, które będą skutkować w następnych dniach, w następnych tygodniach, w następnych miesiącach, że w wyniku tego zmieni się nasze życie, zmieni się życie Kościoła, zmieni się życie Królestwa Bożego, będzie ono dynamiczne i będzie wychodzić poza mury tego budynku. Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś nas prowadził. Duchu Święty, modlimy się o to, abyś Ty jesteś pośród nas. Ciebie nie trzeba prosić, abyś szedł na nas. Ciebie nie trzeba prosić, abyś nas wypełnił, bo Ty mówisz, że jesteś tu po to, aby nas wypełniać. Ale ja modlę się, Duchu Święty, abyś poprowadził nasze serca, by nie było w nim niczego, co mogłoby blokować Twoją pracę w naszym życiu. Duchu Święty, prosimy Ciebie, Panie, abyś działał w sercu każdego z nas, że kiedy wyjdziemy z tego miejsca, że pozostanie w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych sumieniach, pozostanie Twoje słowo, pozostanie Twoje przesłanie, że nie będziemy już tacy, jacy byliśmy, kiedy tu weszliśmy, Panie. Bo Boże, proszę, abyś przygotował grunt pod zmiany w Twoim Królestwie, w Twoim Kościele. Panie, wyznajemy przed Tobą, że jesteśmy mali, małostkowi, słabi, zainteresowani tylko tym, co jest dla nas korzystne. Ale Panie, nie chcemy tak żyć. Panie, nie chcemy tak żyć. Chcemy, abyś nas rozciągał. Chcemy, abyś nam dawał siłę, byśmy podejmowali ryzyko. Chcemy, Panie, abyśmy z wytrwałością dążyli do tego, do czego, Panie, widzisz, aby ten Kościół dążył. Aby to miasto, aby ludzie, którzy żyją w tym mieście, aby poznali, że Ty jesteś Bogiem miłości. Ty jesteś Bogiem, który jest gotowy pójść tak daleko, jak daleko stoi krzyż, na którym został rozpięty Jezus. Duchu Święty, proszę, rozbudź w nas ducha pokuty. Rozbudź nas w ducha wejrzenia wewnętrznego i ducha, w którym wyrzucimy to wszystko, co przeszkadza Tobie w naszym działaniu, Panie. Alleluja. Halleluja, Panie. Prosimy, abyś błogosławił ten czas, który jest przed nami. Ten tydzień, w który wchodzimy, Panie, abyśmy weszli w ten tydzień z zupełnie innej perspektywy, patrząc na każdy dzień jako na możliwości, które Ty przed nami stawiasz. I aby każdy dzień, Panie, kończył się refleksją, rachunkiem sumienia. Panie, w jaki sposób wypełniliśmy naszą misję, którą Ty nam zleciłeś jako Twoim dzieciom, jako Twojemu ciału, które teraz funkcjonuje w tym świecie w imieniu Jezusa. I proszę, pomóż każdemu z nas. Kiedy będziemy, Panie, dawali ciała i będziemy robili błędy i grzeszyli, proszę, abyś w nas wlał ducha pokuty, abyś nam dał ducha nawrócenia. Wtedy, Panie, kiedy będziemy się bali, abyś nam dał siłę i ducha mocy. Wtedy, Panie, kiedy będziemy odnosić zwycięstwa, abyśmy, Panie, Tobie oddawali chwałę. A zresztą, Panie, abyśmy oddawali Ci chwałę w każdym czasie, kiedy będzie słabo i kiedy będzie super. Prosimy, Boże, abyś prowadził nas do nowych rzeczy, które będzie żyło nasze serce. Uwielbiamy Ciebie, Boże, w imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa i Ducha Świętego. Amen.